Materiał jest fragmentem książki Gdy nieme groby przemawiają. Archiwum doktora Jana Zygmunta Robla. Redakcja naukowa Danuta Jastrzębska-Golonka i Ewa Kowalska. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Zarys historii spuścizny katyńskiej przedstawiony przez doktora Jana Zygmunta Robla. W kwietniu 1943 roku zwrócił się do mnie PCK z prośbą o wydelegowanie na przeciąg około 3 miesięcy jakiegoś chemika, który poddałby badaniu dokumenty i przedmioty znalezione przy zwłokach oficerów polskich zamordowanych w Katyniu. Prace te miały być przeprowadzone na miejscu, wobec czego należało zorganizować również podręczne polowe laboratorium. W odpowiedzi oświadczyłem, iż zdaniem moim prace tego rodzaju nie mogą być z wielu powodów natury technicznej prowadzone w warunkach polowych. Zaproponowałem oddanie całej spuścizny katyńskiej do badania w oddziale chemicznym Państwowego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Wniosek ten został przyjęty przez PCK. Następnie przez niemieckiego dyrektora instytutu, doktora Wernera Becka. Wreszcie zaś przez odnośne władze niemieckie. Dnia 20 maja 1943 roku otrzymałem od krakowskiego pełnomocnika PCK jedną skrzynię z przedmiotami znalezionymi przy zwłokach, które po ekshumacji oznaczono numerami 1-112 oraz 01-0300. Skrzynia ta została wysłana z Katynia przez odnośną grupę niemieckiej polowej policji tajnej. Dnia 28 czerwca 1943 roku wręczył mi dr Steinmetz z Hauptabteilung Propaganda spuściznę katyńską, pomieszczoną w 9 skrzyniach dużych oraz jednej małej, oznaczonej liczbą 10. Skrzynie te mieściło około 3000 kopert zawierających wszystko, co zostało zabezpieczone przy zwłokach wydobytych w Katyniu. Steinmetz chciał zabrać z powrotem skrzyneczkę numer 10, podając jako powód, że zawiera ona dokumenty, pamiątki oraz przedmioty zbadane już na miejscu przez niemieckiego biegłego, doktora Waltera Spechta, docenta z Wrocławia. Zawartość tej skrzynki była według oświadczenia Steinmetza przeznaczona dla urządzenia ruchomej wystawy, która miała objechać wszystkie miasta polskie. Argumentując odpowiednio dobranymi potrzebami ekspertyzy, skłoniłem Steinmetza do pozostawienia mi dziesiątki na jakiś czas. Mimo kilkakrotnych ponagleń ze strony Urzędu Propagandy, udało mi się przewlec sprawę po koniec 1943 roku. W grudniu tegoż roku sprawa dokumentów katyńskich przeniesiona została z Urzędu Propagandy do Urzędu Spraw Wewnętrznych, a mianowicie Wydziału Opieki Społecznej. W ten sposób do wystawy nie doszło. Zlecone pierwotnie przez Niemców PCK zadanie, które przeszło następnie na mnie, polegało na odczytaniu przede wszystkim dokumentów osobistych i zidentyfikowaniu nazwisk właścicieli. Czynność ta miała być zdaniem niejakiego Wilhelma Müllera z Hauptabteilung Propaganda wykonana w ciągu 2 miesięcy. W ostrej, wobec kilku świadków polskich przeprowadzonej dyskusji, wykazałem Müllerowi bezsens takiego żądania. Odczytanie jednego nazwiska wymagało niejednokrotnie kilkunastu godzin pracy przy użyciu wszystkich środków laboratoryjnych, stojących wówczas do rozporządzenia. Zawartość jednej koperty, odpowiadająca przedmiotom znalezionym przy zwłokach oznaczonych odnośnym numerem, przedstawiała najczęściej zbitą bryłę, sklejoną tłuszczowiskiem i zanieczyszczoną ziemią. Bryłę taką trzeba było z największą ostrożnością rozpreparować w odpowiedniej kąpieli, odtłuszczać i czyścić. Czynności te, zajmujące kilka do kilkunastu godzin, były przecież dopiero wstępem do właściwego opracowywania tekstów, bez wyjątku niemal silnie uszkodzonych przez wpływy wilgoci oraz procesy gnilne. Zawartość kopert od numer 1 do numer 112 opracowywaliśmy w porządku liczbowym, gdyż okazało się to koniecznym ze względów technicznych. Porządek ten odpowiadał mniej więcej chronologii wydobywania zwłok. Sposób ten musieliśmy później zarzucić ze względu na napływające masowo do PCK prośby od rodzin pomordowanych oficerów. Niezależnie od pracy nad identyfikacją dokumentów osobistych oraz licznej korespondencji znajdowanej w spuściźnie, podjęliśmy od razu odczytywanie licznych pamiętników oraz zapisków jeńców, zaczynając przede wszystkim od dziesiątki, której odebranie zagrażało w ciągu długich miesięcy. Pracę tę, w której oprócz mnie brało udział 4 najlepszych specjalistów mojego oddziału, prowadziliśmy oczywiście poza wiedzą Niemców. Wszystkie wymienione prace przeprowadzane były według najściślejszych wymagań ekspertyzy sądowej. Z dokumentów osobistych, pamiętników oraz zapisków, w razie potrzeby nawet z korespondencji, sporządzano odpisy zgodnie z zasadami dokumentacji sądowej czy też notarialnej. Sprawozdania z badań wraz z wynikami ujęte były bez wyjątku w formę wywodów i orzeczeń sądowych biegłych i mogły być w razie potrzeby zaprzysiężone przez podpisujących pracowników. Sprawozdanie sygnowane było stale przeze mnie i co najmniej dwóch współpracowników. Odnośnie do końcowej formuły orzeczenia przyszło od razu do starcia między mną a urzędnikami propagandy, którzy żądali stwierdzenia, że dane dokumenty zostały znalezione przy zwłokach XY. Zgodnie z wymaganiami dochodzenia sądowego zająłem stanowisko, że wypowiadanie się co do identyfikacji zwłok jest z mojej strony niedopuszczalne. Dlatego też wszystkie bez wyjątku moje orzeczenia zakończone były formułą: właścicielem dokumentów wymienionych wyżej pod jest XY. Stanowisko moje w tej sprawie poparł zdecydowanie Beck jako fachowy lekarz sądowy. Odnośny wniosek mój został też od razu przyjęty przez PCK, który na skutek tego popadł z Niemcami w ostry konflikt, trwający aż do końca. Niemcy żądali, aby PCK wystawiał rodzinom świadectwa zgonu ich członków zamordowanych w Katyniu. PCK oparł się temu żądaniu mimo wszelkich represji. Normy postępowania rozpoznawczego były następujące. Rodziny zainteresowane zgłaszały swe żądania do PCK, który przekazywał je bezpośrednio na moje ręce. Orzeczenia z wyników badania oddawałem również bezpośrednio PCK, oczywiście w języku polskim i nie na blankietach urzędowych instytutu. Orzeczenia w języku niemieckim, identyczne co do treści i formy, przekazywałem urzędową drogą przez Centralną Kancelarię Instytutu tylko wówczas, jeżeli żądanie identyfikacji dokumentów wpływało od władz niemieckich, najczęściej od niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie na życzenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie. Nadchodziły między innymi takie żądania od rodzin polskich przebywających w Szwajcarii, Turcji, Rumunii i Anglii. Tą samą drogą wpływały również żądania rodzin polskich i niemieckich, które zamieszkiwały tereny Rzeczypospolitej włączone do Reichu. Do samej pracy badawczej Niemcy nie mieszali się zupełnie. Nie wtrącał się do niej również i Beck, który zajmował zresztą stanowisko, że praca ta służy wyłącznie dla interesów prawnych i uczuciowych ludności polskiej. Z urzędnikami propagandy pozostawał Beck w jak najgorszych stosunkach, robiąc im na złość z całą satysfakcją. Okoliczność ta była dla mnie oczywiście niezwykle cenną, szczególnie w pierwszym okresie pracy nad spuścizną katyńską. Należy tu nadmienić, iż propaganda niemiecka wywierała duży nacisk na to, aby spuściznę katyńską wydawać jak najprędzej zainteresowanym rodzinom. Żądaniu temu, o przejrzystej tendencji, oparłem się skutecznie aż do końca, motywując odmowę koniecznością badań porównawczych. Natomiast bardzo wiele rodzin z całego terenu Polski, również z dzielnic przyłączonych do Reichu, oglądało spuściznę swoich najbliższych w mojej pracowni. Działo się to zawsze za uprzednim zgłoszeniem w PCK, przy czym osobiście legitymowałem zgłaszających się, dopuszczając do oględzin wyłącznie najbliższych członków rodziny. Z oględzin takich spisywano z reguły protokół, zwłaszcza że niejednokrotnie wnosiły one niezwykle cenne dla identyfikacji dokumentów szczegóły. W lipcu 1944 roku przyjechał do mnie Beck z wiadomością, iż policja otrzymała informacje z Warszawy i Krakowa, że Armia Krajowa planuje porwanie spuścizny katyńskiej. Otrzymał on rozkaz, aby skrzynię z dokumentami katyńskimi przenieść natychmiast z oddziału chemicznego przy ulicy Kopernika 7 do Instytutu Medycyny Sądowej przy ulicy Grzegorzeckiej 16. Zarządzenie to zostało wykonane, w gmachu zaś Instytutu zaciągnięto dniem i nocą straż złożoną z 18 Volksdeutschów uzbrojonych po zęby, przy wydaniu niezwykle ostrych instrukcji. Mam poważne podstawy do przypuszczenia, iż tą groźną organizacją była moja osoba. Początkowo pozostawiono mi klucze od ubikacji, w której skrzynie były złożone. Po kilku dniach odebrano mi klucze i wstęp do akt mieliśmy każdorazowo tylko za zgłoszeniem się w dyrekcji Instytutu. Dnia 4 sierpnia 1944 roku, jeżeli się nie mylę, około godziny 22 zostały skrzynie załadowane na samochód i wysłane w kierunku Bytomia. Eskorta otrzymała rozkaz natychmiastowego strzelania do każdego, kto by usiłował wóz zatrzymać, bez względu na rodzaj munduru i szarży. Z tą chwilą zniesiono strażowanie budynku. Materiały katyńskie Zarządu Głównego PCK w Warszawie spłonęły wraz z gmachem przy ulicy Smolnej 17. Duplikaty tych materiałów oraz własną korespondencję w tej sprawie miał jeszcze PCK krakowski, stale nawiedzany przez gestapo. Widząc, że mimo popłochu wywołanego ofensywą radziecką zainteresowanie Niemców dla dokumentów katyńskich wzrosło, zabrałem z krakowskiego biura PCK cały materiał katyński, dołączyłem do niego resztki własnych materiałów, przede wszystkim kliszowe, i oddałem do zabezpieczenia memu staremu koledze gimnazjalnemu. Dnia 17 marca 1945 roku dowiedziałem się, że materiały te znajdują się w rękach władz wojsk radzieckich. W Krakowie dnia 20 czerwca 1945 roku. Jan Zygmunt Robel. Materiał był fragmentem książki Gdy nieme groby przemawiają, archiwum doktora Jana Zygmunta Robla. Redakcja naukowa Danuta Jastrzębska-Golonka i Ewa Kowalska. Opracowanie Histmakorg we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Mateusz Balcerkiewicz. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.